Stacja wyjazdu.
Okej.
Okay. I teraz daj enterek.
Portal podróżnych, rozkład jazdy pociągów, hotele, noclegi, ciekawe miejsca, Mozilla, Firefox, stacja czysta.
No i teraz spróbuj, nie, tylko teraz tak, musimy przejść na początek strony i odświeżyć ekran.
Screen updated.
Screen updated, tak. Tak powiedział, czyli ekran odświeżony.
I teraz E.
No to teraz E.
Prowadź tak. Słowa, które chcesz wyszukać. Stacja czysta.
No bo by ją trzeba było pewnie na nowo czytać. Dobra, poradzimy sobie. Daj enterek. Forms mode on. No to napiszmy Kraków główny.
Ja teraz obecnie do trzeciej gimnazjum tutaj na miejscu. To jest gimnazjum 68. Interesujące wszystkie są. Profesjonalnie, że tak powiem, tłumaczy i uczy. Ja osobiście pojmuję wszystko. No tak jak dzisiaj była ta lekcja bardzo przydatna, także mogłaby być jeszcze kontynuacja tej lekcji. Ewentualnie jakieś sprawy z... nie wiem, pocztą elektroniczną i innym jakimiś portalami, które warto tam umieć obsługiwać. Myślę się wybrać do technikum pod kierunkiem cyfroinformatyk, tej szkole tutaj też. A później, no zobaczymy, co los przyniesie. Może jakiś gdzieś w związku zapracuję, albo... no zobaczymy. Gdzieś może będą mnie potrzebowali.
Dzień dobry.
Dzień dobry jesteś. Ja mam do ciebie prośbę. Czy ty możesz dzisiaj przyjść wyjątkowo za 5:05 na zajęcia?
A za 5:05?
Tak.
Aha,
bo
dobrze.
Ja miałem dzisiaj lekcję z Michałem. No i troszeczkę ona nam się tak skróciła. Zupełnie niespodziewanie. No i musimy nadrobić po prostu zaległości.
Rozumiem.
Justysiu, przyjdź za 5:05 i spokojnie popracujemy.
Dobrze.
Dobra?
No.
To jest coś, czego nie da się wytworzyć, gdy w relacje wchodzą ze sobą osoba widząca i osoba niewidoma. Mają jakąś taką inną, szczególną drogę, czy może nić porozumienia, być może wypływającą z tego właśnie, że nie widzą, że postrzegają świat trochę inaczej niż my, a jeśli jest to relacja nauczyciel-uczeń, ten nauczyciel ma troszeczkę inne doświadczenie, trochę inne umiejętności niż my widzący i ten przekaz jest taki bardziej bezpośredni, bliski, przy tym można powiedzieć ciepły. To jest coś takiego, czego nie doświadcza się w tej relacji nauczyciel widzący, uczeń niewidomy. Przyszedł tutaj jako dziecko, 7-letnie i rozpoczął swoją edukację w szkole podstawowej 8-letniej. Nasze drogi spotkały się, gdy Łukasz był w 7 klasie szkoły podstawowej. Byłem jego wychowawcą. Poznałem człowieka, który jest pogodny, chętnie się uczył, który umiał słuchać. Do tej pory mu to zostało. Miał już wtedy swoje zainteresowania. Tutaj chodzenie do szkoły muzycznej, gra na instrumentach, to było coś, co sprawiało mu ogromną radość, satysfakcję. A ponieważ odnosił sukcesy, podnosiło to jego wartość. Ucząc dzieci niewidome, zauważamy, że trudniej im przekazać wiedzę matematyczno-przyrodniczą. On miał taką łatwość uczenia się i matematyki, i fizyki, i chemii. Dlatego był, można już powiedzieć wtedy, wybitnym uczniem. I ja wierzyłem w to, że poradzi sobie w liceum ogólnokształcącym. No a potem, jak skończył studia, nasze drogi z powrotem się tutaj zeszły w tym ośrodku. Jest dzisiaj nauczycielem, który uczy informatyki. W takim kontakcie 1:1, czyli prowadzi lekcje z pojedynczym uczniem.
Łukasza poznałem pierwszy raz w 2008 roku w trakcie wyprawy na Kilimandżaro, która była organizowana w ramach działań Fundacji Anny Dymnej, mimo wszystko, w której pracowałem wtedy. No i ta przyjaźń się rozwijała dalej. Wchodziliśmy razem.
Po prostu wychodziliśmy razem. Piotr był moim przewodnikiem praktycznie do samego szczytu.
My przekornie mówimy, że ponieważ oboje jesteśmy takie wadliwe egzemplarze naznaczone, no to prowadziliśmy się na to Kilimandżaro. Wchodziło 9 osób niepełnosprawnych, udało się tylko 5, ale myślę, że wszyscy byli zwycięzcami tego wejścia, tak naprawdę.
Ja praktycznie od najmłodszych lat jeżdżę w góry. Całą z nimi przygodę rozpocząłem w Bieszczadach. Mając 9 lat o własnych siłach na Połoninę Caryńską wyszedłem. Później były kolejne wyjazdy, przejście praktycznie całego pasma wzdłuż i wszerz, nie tylko pieszo, ale również na rowerze. Później do tego doszły Tatry, również te wysokie. No i tak naprawdę dzięki festiwalowi Zaczarowanej Piosenki jakby została mi otwarta droga do pójścia na Kilimandżaro. Przede wszystkim wysokość, bo tak wiele osób gdzieś tam sobie popatrzy w internecie, powie, tam Kilimandżaro, łatwa góra technicznie, nic prostszego, ubrać buty, wziąć plecak i pójść. No ale niestety każdy nie zdaje sobie sprawy z tego, że to jest prawie 6000 metrów. Im wyżej, tym mniej tlenu w powietrzu i reakcja organizmu na brak tego tlenu, która może być od prostych bólów głowy do obrzęku płuc lub mózgu, więc albo jednego i drugiego, więc tutaj cała jakby mądrość zdobywania tych wysokich gór wiąże się z aklimatyzacją. No też trzeba było się uczyć tego chodzenia po górach, tej asekuracji. Przede wszystkim trzeba było wyszukiwać takie sposoby, żeby się jak najmniej męczyć. No i najpierw to były zwykłe kije narciarskie, którymi byłem, że tak powiem, szczepiony z moim przewodnikiem. Na takiej zasadzie, że on trzymał jedne ich końca, a ja drugie. Zresztą na Kilimandżaro używaliśmy podobnego systemu. To była kwestia tylko nauczenia się pewnych odruchów, pewnych zachowań, bo w zasadzie po to, żeby pójść w góry, mając takie ograniczenia, jakie my mamy, to trzeba przede wszystkim mieć osobę, której się zaufa, która weźmie troszkę za nas też odpowiedzialność, bo o tym nie możemy zapominać. Trzeba też pamiętać o tym, że każda sytuacja, która może zaistnieć w trakcie takiej wędrówki, musi być w jakiś sposób przewidziana. Asekuracja w danym terenie, jak zachować się tam, gdzie są kamienie, jak zachować się tam, gdzie jest może większe nachylenie, tam, gdzie są wykroty, tam, gdzie są przepusty, bo też i takie bywają w górach. I no to jest jakby najważniejsze, żeby zadbać o bezpieczeństwo.
Góry są rodzajem jakiegoś cudu mistycznego, naprawdę. Bardzo to doceniam.
Poznałem bardzo otwartą, ciepłą, życzliwą osobę, której opowiedziałem o naszych pasjach, o naszej miłości ogromnej do gór. No i postanowiła nam pomóc.
A dlaczego Aconcagua? To też między innymi dlatego, że najlepszy sezon wspinaczkowy na Aconcagua jest w trakcie lata patagońskiego.
Poka tu, bo tu czapkę ci nie widać, ale nie
sprawdzę. Cześć Łukasz.
Cześć.
Bracie.
Cześć Piotr. A dzień.
Jak się czujesz?
No, że tak powiem, nóżki.
Witaj moim Piotrem.
Co mogę powiedzieć? No udało się. Góra tak naprawdę, Aconcagua jest polska w tej chwili, bo gdzie by nie krzyknąć po polsku w obozie, to słychać polską mowę. I przede wszystkim Andy są górami nieprzyjaznymi, bardzo suchymi, brak wody. Bardzo ostre słońce. Łukasz ma poparzenia drugiego stopnia na rękach tylko dlatego, że przez chwilę nie miał rękawiczek. No a później już sam atak, który był wyniszczający, bo ponad 16,5 godziny ciągłego marszu z przewyższeniem ponad 1500 metrów. No a później zejście, które również trwało ponad 10 godzin, czyli można powiedzieć, że ponad 26 godzin ciągłego marszu. Myślę, że przede wszystkim podziw dla Łukasza, bo wywoływał ogromne ożywienie wśród ludzi na szlaku i myślę, że bardzo fajnie świadczył o Polakach. Zresztą znamienne jest to, że każdy, kto spotkał nas na trasie, pytając, gdzie idziemy, że idziemy na szczyt na Aconcagua, mówi, a to Polacy, to na pewno zdobędziecie, będzie dobrze.
Buzia jest zaleczona. Bo tuż po zejściu to wyglądała tragicznie, także góra dała tak w kość, że to jest coś nie do opisania. To jest, wyobraź sobie, że idziesz 5,5 tysiąca metrów, 17 godzin do góry, schodzisz kolejne 12 bez poczucia praktycznie świadomości, kolejny dzień idziesz kolejne 12 godzin i później dostajesz jeszcze hipotermii, że w 30 stopniach siedzisz w puchowej kurtce, cała zakapturzona. Andy są zresztą tak górami nieprzyjaznymi, tak suchymi, tak pustynnymi, żeby 1,5 litra wody ugotować, to musisz topić śnieg około 2 godzin, więc no jest to naprawdę pełny survival. Najważniejsze w tym wszystkim jest to, że obaj z Piotrem wyszliśmy, że jeden drugiego kopał w pupę i mówił: stary, do przodu. I
motywacja była.
Była.
Łukasza nie traktujemy z jakąś taryfą ulgową, bo góry wymagają współpracy w zespole, nie da rady się spinać samemu. I to jest znamienne, że człowiek bez wzroku otworzył mi oczy na świat zupełnie inaczej, postrzegam pewne sprawy. Odkąd znam Łukasza, bo znamy się od 2008 roku. Każdy ma swoją Aconcagua, ja sobie tak myślę, że zdobywa się codziennie. My akurat dostaliśmy to z górnej półki, ale myślę, że każdy powinien stawiać sobie takie cele, takie szczyty.
Ja jestem Agnieszka Żelechowska, siostra Łukasza. Duma. Przede wszystkim duma. Wzruszenie. Aż po prostu emocje wzięły górę. No generalnie dumna jestem z brata, że potrafił znaleźć siłę i że udało się. Przykro go spotkała ostatnio, prawda, już w samym ostatnim etapie, no ale trzeba iść do przodu, tak jak on mówi, trzeba pokonywać bariery i trzeba być silnym i trzeba sobie dawać radę, więc cieszymy się.
Aleksander Żelechowski. Miałem mieszane uczucia, jak wyjeżdżał. No bo na taką wyprawę daleką, pod opieką, no wprawdzie fachowców, ale jednak ciągle był do tej pory pod naszą opieką i mieliśmy pieczę nad tym. Zdawaliśmy sobie z tego sprawę, jakie tam trudności go czekają i co z tego wyjdzie. Dla nas to był sam fakt, że tam pojechał, to była wielka rzecz. A że udało mu się wyjść, to już jest niesamowita historia. Wyjeżdżając stąd mu powiedziałem: Łukasz, to jest nieważne, zdobędziesz czy nie zdobędziesz, ale to jest twoja przygoda życia. To jest jego marzenie, jego pasja. Lubi walczyć z przeciwnościami losu. Odmowy go nie widzi. I dawał sobie radę. Studia skończył z wyróżnieniem. Zdobył Kilimandżaro. Teraz Aconcagua. Co będzie dalej? Uparty, bo jak ja sobie wytyczę jakiś cel, no do tego dążę. I zazwyczaj mu się udaje.
Wszystkim najtrudniejszą była sama góra, którą postanowiliśmy zdobyć. I tak naprawdę cała surowość w ogóle Andów, suchość niesamowita, brak wody, już powodowało bardzo dużą walkę z tą górą. A tak naprawdę taki punkt kulminacyjny to był atak szczytowy w nocy, kiedy to w ciągu 17 godzin z wysokości 5600 metrów atakowaliśmy szczyt po to, żeby stanąć na nim tak naprawdę po bardzo trudnej walce, zwłaszcza z ostatnim odcinkiem, kiedy to trzeba było pokonać no praktycznie 300 metrów po takim bardzo niestabilnym gruncie, a później 12 kolejnych godzin schodzenia na dół, no praktycznie już na takim pograniczu wyczerpania, zmęczenia, po to, żeby zasnąć w takim schronie bezpieczeństwa na wysokości 6000 metrów i żeby zejść następnego dnia kolejne 12 godzin do głównej bazy położonej na wysokości 4000 metrów. Próbowaliśmy troszeczkę tą chorobę wysokościową oszukać. No, można powiedzieć, że się udało, natomiast no, ja osobiście okupiłem to potężną hipotermią polegającą na tym, że żeśmy z Piotrem siedzieli oczekując na pozostałą dwójkę naszych przyjaciół w restauracji w Puente de Inca. To jest taka miejscowość już u podnóża Aconcagua, gdzie przy 30 stopniach siedziałem w puchowej kurtce z kapturem na głowie i było mi zimno. Więc wszystkie wycieczki, które przejeżdżały, robiły sobie ze mną zdjęcia. To o czym świadczy. Udało się przeżyć coś naprawdę wielkiego, i może dać komuś tą iskierkę nadziei, że się da.
Łukasz bardzo bolał nad tym, że ukradli mu plecak z tym, co w trakcie tej wyprawy w Andy nagrał.
Myślę, że zbierał te informacje, te dźwięki, te nagrania po to, żeby gdy wróci, zrobić spotkanie i jakoś też inaczej, oprócz słów, przemówić do tych uczniów niewidomych w naszym ośrodku i w ogóle osób niewidomych, dać im skosztować tego świata, którego sam doświadczył. Ja uważam, że to był taki jego skarb, który chciał tutaj przywieźć i to ktoś, kto mu to zabrał, odarł go z tego skarbu, którym chciał się dzielić z innymi.
Nikt inny nie zrozumie tak dobrze jak ci, którzy mają te same uszczerbki na zdrowiu. I to jest wspaniałe, że można pokazać, że jednak bez tego wzroku się da i że to, że się go nie ma, to nie jest żaden koniec świata, a wręcz przeciwnie, jego początek. Życie zawsze niesie jakieś tam trudności, zawsze niesie jakieś przeciwności, jakieś kłopoty, ale trzeba czerpać same pozytywności. I teraz trzeba pokazać, że coś to życie nauczyło, że jednak brak wzroku nie przeszkodził w realizacji własnych celów, w spełnianiu marzeń. Chociażby nie bez powodu też obok tutaj pracy w szkole mam takie zajęcia aktorskie w teatrze na scenie Molière. Będziemy mieć spektakl dyplomowy, normalnie jak to się czyni w szkole teatralnej. A później jakby takim produktem już w pełni eksportowym będzie opera Żebracza za 3 grosze. I to jest też niesamowite doświadczenie, kiedy można się zetknąć z prawdziwą sceną.
Staramy się ułatwić Łukaszowi jego rozwój na różnych obszarach. To, co robi jako osoba niewidoma, gdy wspina się w górach, gdy zdobywa szczyty, jest to wyzwanie, któremu chce sprostać, a trzeba powiedzieć sobie szczerze, że my niejednokrotnie sami nie dalibyśmy rady. Przede wszystkim może też nie zmobilizowalibyśmy się do takiego wysiłku, do treningów, do ćwiczenia, do tych wszystkich przygotowań. Ja myślę, że oprócz tego, że jest to dla niego frajda, że jest to dla niego radość, jest to też pokazanie sobie samemu, że mogę, że potrafię, że dam rady i że nie należy uważać niepełnosprawny to osoba, która powinna być wyłączona z niektórych dziedzin życia. To, że chodzi w góry, to jest piękne. Ja też chodzę w góry, ale nigdy na tak wysokie szczyty się na pewno nie wybiorę. Myślę, że też w ten sposób pokazuje, że brak wzroku nie jest przeszkodą w realizacji samego siebie, swoich marzeń, planów, pragnień.
Korona ziemi.
Tak, słyszałem. Życzę mu powodzenia, życzę mu sukcesu. Natomiast ja sobie zdaję sprawę z tego, że to będzie niesamowicie trudne. Skoro nam widzącym sprawia to ogromną trudność i niewielu ludzi zdobyło koronę ziemi, to jakże trudno jest człowiekowi, który na co dzień w pokonywaniu przestrzeni posługuje się białą laską, zdobyć najwyższe szczyty świata, wdrapując się na nie na pewno rękami i nogami z pomocą innych. To będzie naprawdę wielkie wyzwanie, wielka trudność, ale życzę mu powodzenia.